serdecznie Was witam, wszystkich braterstwo i młodzież, i dzieci, którzyście przyszli na to miejsce, abyśmy nieco z tej świętej księgi mogli dzisiaj zaczerpnąć. Braterstwo ze zborów Pleśnej prosili serdecznie Wam przywieźć braterskie pozdrowienia, łącznie z pieśnią 87, którą już na początku śpiewaliśmy. Również braterstwo Edziu, Pieczyk i Marta, wiedząc, że tu będziemy, prosili Was serdecznie pozdrowić, jak i zbór w Szanowie, prosili, żeby do Białogardu też zawieźć może niektóre osoby ze zboru w Szanowie. Serdeczne bratnie pozdrowienia. Zastanawiałem się od tego czasu, kiedy mi brat Filip powiedział, że by przyjechać do Białogardu, to zacząłem się zastanawiać, czy będę potrafił coś do Was, młodzi, no bo dzisiejsze zebranie podobno jest młodzieżowe, coś powiedzieć w taki sposób, żebyście zrozumieli to, żebyś to przyniosło Wam jakiś skutek, jakiś efekt, coś Wam dało. Bo przyznam Wam się, że w domu do moich dzieci, ilekroć mówiłem, to rzadko mnie zrozumiały. Najczęściej to żona była tym narzędziem mowy do dzieci i ona z nimi rozmawiała. Mnie jakoś to przychodziło z trudem, to się muszę Wam przyznać. Dlatego mam tą obiekcję, czy będę potrafił do Was coś powiedzieć. Ale myślę, że jest wiele braterstwa też ich w starszym wieku, więc może mi pomożecie w niektórych myślach. Brat Franciszek zrobił już wstęp dość szeroki na temat siedmiu grzechów, siedmiu narodów, które miały zostać wybite, kiedy naród izraelski wejdzie do ziemi obiecanej. A w obecnej chwili chcemy zastanowić się nad historią, nad wydarzeniami, które miały miejsce w Jerychu, w jednym z miast, które Izraelici spotkali na swojej drodze, idąc do ziemi obiecanej. I wyciągnąć z tych opisów, z tych wydarzeń, jakie tam miały miejsce, niektóre lekcje. Do młodych mam prośbę, że na pytania, które się Wam zrodzą w czasie tej godziny, na które nie odpowiem, prosiłbym, abyście sobie zapisali, ponieważ po obiedzie będziemy mieli taką możliwość, żeby porozmawiać jeszcze raz na ten temat w taki inny sposób, na tej zasadzie, że będziecie zadawali pytania i wspólnie na nie będziemy szukać odpowiedzi. Proszę braterstwo, kiedy zaczynamy się zastanawiać o Jerychu, o tym mieście, nad tematem upadku jego murów, to z konieczności musimy naszymi myślami sięgnąć nieco wcześniej, do czasu jeszcze Mojżesza. Musimy przypomnieć sobie, jak to biblijna historia Jerycha zaczyna się właśnie od Mojżesza, patrzącego z góry Nebo w kierunku tej ziemi obiecanej przez Jordan na zachód, który widział doliny około Jerycha, to miasto palm i różne są komentarze na ten temat. Jest taki jeden artykuł w naszej literaturze. Może kilka zdań z niego przytoczę. Co Mojżesz mógł widzieć, patrząc w kierunku ziemi obiecanej? Jest taki artykuł, który mieści się w naszej literaturze, przetłumaczony z reprintów numer 40-53. Śmierć sługi pańskiego. I tam autor opisuje, że Mojżesz swoim wzrokiem prawdopodobnie widział dużo więcej niż ktokolwiek inny, patrząc w przyszłość, mógłby widzieć. Że on patrzył jakby wzrokiem duchowym i widział błogosławieństwa dla tego narodu, jakie za chwilę, jaki cały czas naród otrzymywał od Boga. I widział wypełnienie się obietnicy abrahamowej, wiedział, po co Izraelici wchodzą do tej ziemi, również widział błogosławieństwa, jakie wynikną dla tego narodu i dla całego rodzaju ludzkiego, wynikające czy wynikające przez starodawnych świętych. I również widział, patrząc w tym kierunku, upadek Babilonu. Nie będę czytał tych myśli. Jak powiedziałem, każdy może do tego artykułu zaglądnąć i wyciągnąć jeszcze wiele innych myśli. I takie ostatnie zdanie jest, może przedostatnie w tym artykule, że taki jest nasz obecny widok z góry Fazga. Że taki jest nasz obecny widok z góry Fazga i zapewne jest on chwalebny i zachwycający. Bo dzisiaj my, patrząc z punktu historycznego na te rzeczy, o wiele więcej widzimy historii, która już została zapisana, aniżeli wtedy miał możliwość wiedzieć, znać Mojżesz. On patrzył w przyszłość jakby duchowym wzrokiem i widział, że te rzeczy się wypełnią. Ale w jakim one będą stopniu się wypełniać, co to jeszcze dokładnie, myślę, że nie wszystko dokładnie widział. Bóg Mojżeszowi, jak słyszeliśmy przed chwilą, nie dał, aby jego stopa stanęła w ziemi obiecanej. I czytając Księgę Jozuego, dowiadujemy się, że to Bóg właśnie Jozuemu polecił, aby on wprowadził naród izraelski do tej ziemi. Hananejczycy zamieszkujący tę ziemię dużo wcześniej jeszcze zostali przeklęci przez Pana Boga. Bo co najmniej 40 lat wcześniej już wiedzieli, że szpiedzy byli wysyłani, że to jakby w tym był ten moment, kiedy być może miał wejść Izrael do ich ziemi. Ale Bóg tą ziemię również dużo wcześniej obiecał Abrahamowi i jego dzieciom, którzy do tej ziemi nie weszli jednak. Po przejściu Izraela przez Jordan, miasto Jerycho znajdowało się jako pierwsze na ich drodze do ziemi hananejskiej. I takie proste pytanie na samym początku moglibyśmy sobie postawić. To dlaczego Izraelici nie obeszli tego miasta z jednej czy z drugiej strony, żeby ominąć zatargów z tymi narodami, tylko musieli iść i zdobyć to miasto? No, odpowiedź jest prosta, bo czytając 6 rozdział Księgi Jozuego, wyraźnie znajdujemy zapis, że Bóg tak kazał, że to miasto wam podda temu narodowi i posiądziecie to miasto i w tym mieście macie się osiedlić, macie stamtąd coś zabrać i tak dalej. Czyli taki konkretny był rozkaz Pana Boga w stosunku do Izraelitów. Miasto Jordan leżało na poziomie około 250 metrów poniżej poziomu morza, w odległości 8 km na północ od Morza Martwego. Miasto to, jak powiedziałem, było przeklęte, czyli potępione przez Pana Boga, a teraz, za czasów Jozuego, nadszedł czas wykonania nad tym narodem sądu. Podobnie jak 400 lat wcześniej, Boży osąd spotkał inne miasto, leżące bardzo niedaleko, miasto Sodome, która znajdowała się też niedaleko miasta Jerycha. Wygląda na to, że Pan Bóg, dając Jerycho narodowi izraelskiemu, kiedy zaczniemy się zastanawiać nad innymi wydarzeniami, to wyglądałoby na to, jakby Pan Bóg zmienił w pewnym momencie swoją taktykę postępowania z tymi narodami, z tymi miastami, z człowiekiem. Bo na przykład, jak to miało w przypadku Sodomy, Bóg wysłał aniołów do Abrahama i powiedział mu, że myśli to, ma zamiar to miasto zniszczyć. Innym razem posłał Bóg Jonasza do Niniwy, po to, żeby ta Niniwa miała czas na to, żeby pokutowała, żeby się naprawili, żeby wrócili do społeczności z Bogiem. I jak wiemy, przyniosło to określony skutek. Czyli powiadomił mieszkańców o swoim zamiarze. Natomiast teraz do miasta Jerycho Bóg nie wysłał nikogo z informacją, że no uważajcie, Izrael was zaatakuje. Ale Bóg wysyła hetmana wojska pańskiego do Jozuego i mówi mu, czytamy w księdze Jozuego w 6 rozdziale, a 2 werset. Wtedy rzekł Pan do Jozuego: oto dał w ręce twoje Jerycho i króla jego i możne wojska jego. W zniszczeniu Sodomczyków Bóg pokazał ilustrację na tych, co poniosą wieczne zatracenie, czyli wtórą śmierć. Pisze o tym Juda w swoim liście w 7 rozdziale, w 7 wersecie. Niniwie dał Bóg czas na to, ostrzegł ich mieszkańców i dał czas na naprawę, na poprawę. Możemy w tych wydarzeniach zobaczyć czas, jaki będzie dany człowiekowi do naprawy w tysiącleciu, aby się nawrócić do Boga. W zniszczeniu Jerycha Bóg chciał pokazać nam coś innego. W zniszczeniu Jerycha Bóg pokazał nam, jak to stary człowiek naszej upadłej natury ma być zniszczony. I że ma to być zrobione przez nas samych. Jako nowe stworzenia. Ale dokonać tego mamy pod instrukcją i dowództwem rzeczywistego Jozuego, czyli Chrystusa. Bóg w tym mieście Jerychu pokazał nam wszystkie przeciwności nowego stworzenia. Wszystkie przeciwności, jakie mogą i jakie stają nam na drodze, gdy idziemy w kierunku do Chanaanu. To wybicie 7 narodów, o których słyszeliśmy przed chwilą, pozbycie się tych 7 grzechów jest właśnie tym, co staje nam na drodze naszej do zupełnego odpoczynku, o którym brat mówił. Myślę również, że w mieście Jerychu została pokazana walka ze słabościami naszej ludzkiej natury teraz, ale również została pokazana walka ze słabościami ludzkiej natury i w przyszłości. Zachodzi więc takie pytanie. Czy Bóg zmienił swój sposób postępowania w stosunku do Jerycha, że nie ostrzegł ich wcześniej i nie dał im czasu do naprawy? Dlaczego Bóg tak postąpił? Jedna z najpotężniejszych fortec tego kraju, wielkie i bogate miasto Jerycho, znajdowało się właśnie przed Izraelami w niewielkiej odległości od obozu w Gilgal. To dumne, pewne siebie i chronione wysokimi murami miasto, które położone było na skraju żyznej ziemi, obfitującej w różną roślinność, będąc ze swymi masywnymi murami ochronnymi, pałacami i świątyniami, które stały się dla nich miejscami kultu i występku. Próbowało aktualnie stawiać opór narodowi izraelskiemu, stawiać opór Bogu Izraela, jak czytamy w księdze Jozuego w 6 rozdziale, a 1 wersecie. Opis mówi, że Jerycho było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi i nikt nie mógł ani wejść, ani z niego wynieść. Jerycho było jednym z głównych miejsc służby bałwochwalczej w owym czasie, poświęconej zwłaszcza bogini księżyca Asztarot. W tym mieście koncentrowało się wszystko, co było najhaniebniejsze i najbardziej nikczemne w religii Kananejczyków. To pogańskie miasto było siedliskiem grzechu i występku. Naród izraelski w swoich umysłach, patrząc na to miasto Jerycho, miał ciągle jeszcze pamięci to straszne wydarzenia, które wydarzyły się w Izraelu podczas grzechu popełnionego w Baal Peor. Pamiętali, jaką wielką karę wtedy ponieśli przez to, że synowie Izraela spowinowacili się z córkami hananejskimi. Dlatego Izrael, patrząc na to miasto, pamiętając o tych wydarzeniach, miał go w wielkiej pogardzie i patrzył na to miasto z przerażeniem. Czytamy opis, że kiedy Jozue oddalił się nieco od obozu, by rozmyślać i prosić Pana Boga, aby szedł nadal przed synami Izraela, by ich prowadził, ujrzał uzbrojonego wojownika o wyniosłej postawie i władczym wyglądzie, z wydobytym w ręce mieczu. Czytamy w opisie, że Jozue go zapytał: czy ty należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? I usłyszał odpowiedź: nie, ale jestem wodzem wojska Pana i przyszedłem teraz. Jozue, pamiętamy, upadł wtedy na twarz przed tym aniołem. Wtedy padł do Mojżesza taki rozkaz. Podobny jak kiedyś wcześniej usłyszał Mojżesz, kiedy stanął obok krza, że zdejm z nóg sandały twoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Przed wodzem Izraela, Jozuem, uważamy, że stał kto? Chrystus, On Najwyższy. Jozue, przerażony, upadł na twarz i oddał pokłon i słuchał dalej, co ten ktoś miał mu do powiedzenia. Wtedy rzekł Pan do Jozuego: oto dał w ręce twoje Jerycho i króla jego i możne wojska jego. Ciekawy zapis, że to nie Izraelici mieli zdobyć to miasto własną siłą, własną przebiegłością, umiejętnością, ale Bóg miał dać w ich ręce właśnie to miasto. Można by zapytać, czy to jest jakaś różnica? Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur. Mur wewnętrzny o szerokości około 4 metrów oraz zewnętrzny o szerokości 2 metrów. A wysokość tego muru oceniano na około 9 metrów wysokości. W murach tych zbudowano mieszkania i w jednym z takich mieszkań mieszkała, jak opis mówi, pewna kobieta o nazwisku Rahab. Inni archeolodzy i mądrzy tego świata, jak poczytamy niektóre wypowiedzi, to twierdzą, że miasto to istniało już 12 tysięcy lat wcześniej. I że gdy Jozue przyszedł do Izraela, do tego miasta, to mury Jerycha były już rozwalone. I tym podobne nowinki jeszcze możemy wyczytać. Myślę, że dla nas największą wartość stanowi opis biblijny. Niektórzy archeolodzy zgadzają się, że tak właśnie się stało. Inni temu zaprzeczają. Ale my powinniśmy, jak uważamy, mieć wiarę, jaką miała ta niewiasta Rahab, i wierzyć biblijnym opisom, biblijnej relacji. Apostoł Paweł dowodzi, że odpoczynek Izraelitów w Chanaan, do którego zdążali, już tu brat przed chwilą, mówię, zabrał mi trochę tematu, ale niektóre rzeczy powtórzę, jest figurą na odpoczynek ludu Bożego w tej ziemi w wieku Ewangelii. I apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale napisał takie zdanie: albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego nie wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Apostoł dowodzi, że my wiarą odpoczywamy w Bogu i w Jego obietnicach, że odpoczynek nasz jest rzeczywistym odpoczynkiem, a odpoczynek Izraela był odpoczynkiem figuralnym. nasz pozafiguralny, ten rzeczywisty odpoczynek ludu Bożego składa się jakoby z dwóch stopni. Ci, którzy uwierzyli już teraz, weszli do odpocznienia już teraz. Posiadamy pokój z Bogiem i wiarą odpoczywamy. Ufamy również, że Bóg kieruje naszymi drogami, naszymi myślami, naszym życiem. I jesteśmy z takiej sytuacji bardzo zadowoleni. Ale jeszcze większego zadowolenia, takiego zupełnego zadowolenia, zupełnego odpoczynku, tego jakby drugiego stopnia, to dostąpimy wtedy, gdy otrzymamy doskonały stan poza wtórą zasłoną, przy pierwszym zmartwychwstaniu. Do osiągnięcia odpoczynku w Bogu wystawione są pewne wymagania i warunki. Myślą apostoła jest, że ktokolwiek chce znaleźć się w klasie zwycięzców, musi czuwać i stosować się do boskich wymagań, bo inaczej wiecznego odpoczynku w niebie, do takiego odpoczynku w niebie nigdy nie wejdzie. I ten opis wydarzeń pod Jerychem, które, jak powiedzieliśmy, były figurą, dostarcza nam lekcji, jakie to wymagania Bóg stawia przed nami, którzy, jak wierzymy, że zdążamy do tego wspaniałego odpoczynku w pierwszym zmartwychwstaniu. Dlatego apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale 11 wersecie zachęca nas do tego, abyśmy się starali. Starajmy się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Według opisów w Biblii w zdobyciu Jerycha jasno widać rękę Pana Boga. Tak jak cały czas podróży po puszczy pod wodzą Mojżesza Bóg prowadził i miał o nich staranie, tak i teraz nadal prowadzi go pod wodzą Jozuego. Czytając ten opis, zauważamy, że zanim Jozue miał okrążyć to miasto, tak jak Bóg mu przykazał, zanim mieli podjąć walkę, to dostał polecenie, jak czytamy w 5 rozdziale, a 2 wersecie, że wtedy to Jahwe powiedział do Jozuego, sporządź sobie noże z kamienia o ostrych krawędziach i poddaj się po raz drugi obrzezaniu wszystkich synów Izraela. Można by postawić sobie kolejne pytanie. Dlaczego trzeba było po raz drugi obrzezywać naród? Czytamy w wersecie od 3 do 7. Sporządził tedy Jozue noże z kamienia i obrzezał nimi synów Izraela na wyżynie Aralot. A to dlaczego Jozue poddał ich obrzezaniu? Wszyscy Izraelici Pcimejskiej, którzy wyszli z Egiptu, wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, poginęli na pustyni w czasie owej wędrówki po wyjściu z Egiptu. Wszyscy bowiem, którzy wyszli z Egiptu, byli obrzezani. Natomiast wszyscy, którzy się urodzili na pustyni podczas owej wędrówki po wyjściu z Egiptu, nie byli obrzezani. Synowie Izraela wędrowali bowiem przez 40 lat po pustyni. Aż wyciągnął cały naród, to znaczy wszyscy wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy nie słuchali głosu Jahwe i którym Jahwe poprzysiąg, że nie zobaczą krainy obiecanej pod przysięgą ich ojcom, krainy płynącej mlekiem i miodem. Na ich miejsce wprowadził ich synów, których właśnie Jozue obrzezał, bo byli nieobrzezani, gdyż nie dokonywano obrzezania podczas drogi. Mamy tu wyjaśnienie, dlaczego powtórę Jozue musiał dokonać obrzezania w tym narodzie. Jaką myśl dostarczają nam te wydarzenia? Co my dzisiaj możemy z tego wydarzenia zrozumieć? Apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, 3 werset napisał, że to my właśnie jesteśmy, a nie oni, ludem prawdziwie obrzezanym. My, którzy służymy Bogu przez Jego Ducha i całą naszą ufność pokładamy w Jezusie Chrystusie, a nie w ludzkim ciele. Czyli pisze apostoł, że obrzeska nasza nie jest jak ich, Izraelitów, na ludzkim ciele, ale że prawdziwa obrzeska jest na naszym sercu. i że jest ona wtedy, gdy naszą całą ufność położymy, złożyliśmy na Jezusie Chrystusie. A kiedy całą naszą nadzieję i wszystko, co posiadamy, położymy, oddamy na służbę dla naszego Pana, to wtedy stajemy się prawdziwie obrzezani. Obrzeska naszego serca jest figurą na coś. Na rozpoczęcie wycinania z naszych serc prawdziwych, duchowych Izraelitów wszystkiego upodobania do grzechu. Jest ona figurą na pozbywanie się grzechu. Dlatego Izraelici najpierw musieli być obrzezani. Wtedy dopiero Bóg mógł działać przez nich. Dopiero wtedy Bóg mógł dać im zwycięstwo. Ale warunkiem było pierwsze, musieli być obrzezani. Podobnie jest i z nami. Bóg będzie nas prowadził przez życie. Pomoże nam w bardzo wielu razach obalać mury Jerycha, te figuralne. I będzie nam pomagał pokonać mieszkańców Jerycha. Ale najpierw musimy uczynić z Bogiem przymierze. To jest pierwszy warunek, aby z Nim mieć społeczność. Ta moc Boża, Jego pomoc w naszym życiu pokazana została nam w tym właśnie obrazie, w upadku murów Jerycha. Tak jak Izrael był bezsilny wobec tych murów, takich potężnych fortyfikacji, tak i my bez Bożej interwencji w naszym życiu sami nie damy rady pozbyć się naszej ludzkiej, grzesznej woli. Bo właśnie te mury Jerycha to nam pokazują. Pokazują nam grzeszną wolę naszego ciała. Mury praktycznie nie do zdobycia. I ta wola naszych ciał grzesznych musi być pokonana najpierw. Musi być złamana w naszym życiu, jeżeli chcemy się rozwijać jako nowe stworzenia. Musimy w naszym życiu pozbyć się naszej woli, naszego własnego ja. Bo tak naprawdę to w naszym życiu bardzo wiele, jeżeli nie wszystko, zależy właśnie od naszej woli. Jeżeli nie mielibyście woli, braterstwo i droga młodzieży, przybyć dzisiaj tutaj na to zebranie, to czy ktoś byłby w stanie was do tego zmusić? Wola człowieka jest tak ważną rzeczą, że nawet wszechmocny, wszechmogący Bóg ją szanuje. To jest bardzo potężny mur. Mur, który przez cielesnego człowieka jest nie do zdobycia. Mur taki wysoki, za którym możemy ukryć wszystkie nasze ludzkie pożądania i wszystkie nasze ludzkie pragnienia. Bo jeżeli ja mam wolę żyć po światowemu, to będę potrafił uzasadnić wszystkie moje uczynki i pragnienia. Będę potrafił to wytłumaczyć. Natomiast gdy chcę żyć według Biblii, to muszę się pozbyć tego ja, muszę się pozbyć mojej własnej woli, moich cielesnych pragnień i pożądań, słabości cielesnych. I właśnie w Jerychończykach, w obywatelach, którzy zamieszkiwali to miasto, możemy widzieć te nasze ludzkie, cielesne pożądania. Musimy mieć siłę nad naszą wolą, bo kaznodzieja Salomon w 25 rozdziale, 28 wersecie powiedział, że mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, nad swoją wolą, to jest jak to? Jest jako miasto rozwalone bez muru, do którego każdy może się dostać. Bez przeszkody każdy może wejść i zrobić, co chce. Prawdopodobnie szkodę. Gdy nasza wola nie jest poddana pod posłuszeństwo Chrystusowi, to różne pożądania nasze, różne upodobania cielesne mogą wejść do naszego życia. Pozbycie się woli grzesznego ciała, można by chyba powiedzieć, że jest kolejnym warunkiem do tego, aby się pozbyć tych siedmiu grzechów, o których brat w poprzedniej godzinie mówił. tych siedmiu słabości ciała. Mieszkańcy Jerycha zostali dużo wcześniej przeklęci przez Pana Boga za to, że nie czcili Pana Boga, że byli przywiązani do grzechu i pozwalali, aby wszystkie ludzkie, cielesne i grzeszne pożądania miały u nich miejsce. Dlatego właśnie w tych obywatelach Jerycha, mieszkańcach, widzimy te złe rzeczy, jak nasze cielesne pożądania, cielesne żądze i namiętności. I właśnie tak jest, że za murami naszej woli mogą spokojnie urzeczywistniać się nasze cielesne pożądania. Dopóki nasza wola jest podległa staremu człowiekowi, to mury tej naszej cielesnej woli stoją. A za nimi bezpiecznie się mają te rzeczy, te cielesne rzeczy, cielesne uczynki. Jeden komentarz manny tak mówi, że ludzie i nasza wola będzie nam coś podpowiadać. Nie bądź dziwakiem. Tobie się przecież to należy. Te mury muszą być zburzone, zanim jako nowe stworzenia możemy pokonać naszą cielesną naturę, nasze skażone upodobania, namiętności i pragnienia. Tak jak napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian 2, 7 rozdział od 1 wersetu, że te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. Izraelici nie byli w stanie sami pokonać tych murów. Były one tam w literze tak potężne i nie do obalenia. Podobnie człowiekowi grzesznemu, swoją mocą nie jest łatwo zmienić swoją wolę. Jest to prawie niemożliwe. Dlatego zadziałać musiała moc Boża. Ale aby do tego doszło, to Izraelici najpierw musieli się obrzezać. Potem ich wiara musiała stać się czynną. Musiała stać się efektywną. Co pokazane zostało w tym opisie, że Izraelici obchodzili to miasto przez 7 dni. Że zawierzyli temu, co powiedział do nich Jozue i Bóg. Dlatego codziennie musimy być czynni w tym, aby wyzbywać się również i naszych ludzkich słabości, żeby podbijać wszelką myśl i naszą wolę, nasze czyny pod wolę Chrystusową. Przez całe nasze życie musimy się starać wyrabiać w sobie owoce ducha. Bo Pan Bóg nie będzie ingerował na siłę w naszą wolę. Bóg nie złamie naszej woli wbrew nam samym. Bóg ją uszanuje. Ale sami też nie damy rady zdziałać o własnych siłach, żeby się pozbyć ludzkiej woli. To widzimy w tym obrazie. Musi zadziałać moc Boża. Musimy tego dokonać przy pomocy, z udziałem naszego Boga. Izraelici mieli po prostu okrążać grzeszne miasto, niosąc Arkę Bożą, idąc w trąby. Z opisu tego możemy wnioskować, że trąbienie w trąby przez kapłanów może nam przedstawiać ogłaszanie prawdy Słowa Bożego. Prawdy przeciwko grzechowi, a także boskie zapewnienie dla jego ludu, że on jest zdolnym i gotowym dać zwycięstwo nowym stworzeniom nad ich cielesnymi pożądliwościami. Przez cały wiek Ewangelii pozafiguralni kapłani starają się za pomocą trąby rozgłaszać Ewangelię i trąbić przeciwko murom Jerycha. A szczególnie Pan Jezus powiedział, że kiedy? W czasie żniwa. Ewangelista Mateusz zapisał, że pośle anioły swoje z trąbą głosu wielkiego i zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów i od krajów niebios aż do krajów ich. Jest to rozpowiadanie wesołej nowiny, jak też pokazywanie głośno i zdecydowanie na to, co jest grzechem, a co jest wolą Bożą. na to, co jest prawdą, a co jest błędem. Trąba, to Słowo Boże, powinno być interpretowane jasno i zrozumiale przez tych, co mają się stać kapłanami w przyszłości. Bo powiedział apostoł Paweł w liście do Koryntian 1:14-8, że gdyby trąba niepewny głos dała, któż by się gotował do boju? I często w naszym życiu słyszymy taki niewyraźny głos. Ktoś słuchając go nie wie, czy to znaczy tak, czy to znaczy nie. Jako pierwsi szli wojownicy, grupa wybranych mężów, i nie mieli brać sprawy w swoje ręce. Nie mieli zwyciężać dzięki własnemu męstwu, własnym umiejętnościom, lecz mieli czekać w posłuszeństwie i oczekiwać na zarządzenie Boże. My w naszym życiu też nie powinniśmy brać grzechu w własne ręce. Może nam się jedynie wydawać, że jesteśmy tacy waleczni, że jesteśmy taki mocni, umiejętni, że grzech i słabości ciała nam nie zagrażają. Bo ja mam silną wolę, ktoś powie, i ten mur mnie zabezpieczy. Tak, to ja bym nigdy w życiu nie zrobił, powiemy. Ten mur, mój cielesny mur, ten mur naszej cielesnej woli, wydaje nam się, że stoi mocno, ale jest to mur cielesnej woli. I na nim nie możemy polegać, bo cielesna wola nas nie zabezpieczy. Dzisiaj to bym tego nie zrobił, ale jutro, zanim kur zapieje, możemy ulec pokusie czy słabości, jak apostoł Piotr. Apostoł Paweł w 2 Koryntian 12 rozdziale 10 wersecie powiedział, że dlatego mam upodobanie w słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Apostoł mówi, że powinniśmy wyczekiwać na Bożą pomoc w naszym życiu, a nie żeby się nam nie wydawało, że jesteśmy mocni o własnych siłach coś zrobić. Mamy wyczekiwać na Bożą interwencję w naszym życiu, aby Bóg w naszym życiu uczynił taki cud, żeby pomógł nam nasz mur cielesnej naszej woli, żeby on upadł. Żebyśmy potrafili rozprawić się później i z naszą cielesnością, ze skłonnościami starej, upadłej natury. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a 13 wersecie napisał, że jeszcze do tego trzeba mieć wiarę. Bo wiarą mury Jerycha upadły, gdy je obchodzono przez 7 dni. Czyli pokazuje nam tutaj, że do naszych starań musimy dołączyć naszą głęboką wiarę, że przy pomocy Pańskiej jesteśmy w stanie to uczynić. Za nimi podążało 7 kapłanów z trąbami. Następnie szli kapłani ubrani w szaty wskazujące na ich święty urząd, niosąc Arkę Bożą otoczoną aureolą boskiej chwały. Następnie za nimi szła armia Izraela. Każde pokolenie pod własnym sztandarem. Tak właśnie wyglądał pochód, który okrążał skazane na zagładę miasto. Arka Przymierza była niesiona przed ludem. Można by zapytać, po co? Symbolika Arki w jednym miejscu wyobraża nam uwielbiony Kościół. W cieniach przybytku czytamy, że reprezentowała odwieczny cel Boga. Ucieleśnienie, czyli wprowadzenie w życie planu Boga. W drugim drugiej księdze Kronik, w 6 rozdziale, 11 wersecie czytamy: i tam też umieściłem arkę, w której znajduje się przymierze, jakie Pan zawarł z Izraelitami. Izraelici, gdy wyruszali w drogę, to pamiętamy, że nieśli ze sobą arkę. Gdy jej nie było w narodzie, gdy jej nie mieli ze sobą, Bóg im nie błogosławił. Arka Boża, zwana także Arką Przymierza, była synonimem dla Izraela boskiej obecności z Izraelem, a jako taka była dla nich najświętszą rzeczą. Dlatego gdziekolwiek niesiono arkę, to w ślad za nią szło boskie błogosławieństwo, objawy Bożej łaski i mocy. Izraelici, patrząc na tą arkę, miała im przypominać o zawartym przymierzu z Bogiem. Dla Izraelitów arka była rękojmią, takim zapewnieniem zwycięstwa w boju. Tutaj również myślę, że możemy mieć wiele myśli. Nie będziemy szeroko tego tematu rozwijać. Ale możemy rozumieć, że w wieku Ewangelii naśladowcy Pana, ci, jak uważamy, jak Pismo Święte podaje, przyszli kapłani, to jako pierwsi z ludzi skorzystaliśmy z ofiary naszego Pana. On jest ubłaganiem za grzechy nasze w pierwszej kolejności, a potem za grzechy całego świata. I jako przyszli kapłani możemy mieć przystęp do arki. Możemy ją nieść, możemy skorzystać jako pierwsi z mocy oczyszczenia i z zasługi naszego Pana. Gdy wybraliśmy się zdobywać pozafiguralne Jerycho w naszym życiu, to nasz wzrok z konieczności musimy kierować cały czas na Pana Boga i starać się widzieć Jego obecność w naszym życiu. Musimy wierzyć, być przekonani, że własnymi siłami nie zdobędziemy murów Jerycha, ale że Bóg w naszych usiłowaniach jest gwarancją naszego zwycięstwa. Bo psalmista napisał w 46 psalmie, a drugim wersecie, że Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniu najpewniejszą. Często w naszym życiu chcemy pomagać innym braciom, coś uczynić dla kogoś, pomóc ich w ich doświadczeniach. Ale walkę z tym murem naszej woli cielesnej musimy prowadzić każdy sam. Po okrążeniu miasta wojsko wróciło w milczeniu do swoich namiotów, a skrzynię przymierza ustawiono na jej miejscu w namiocie. Strażnicy miasta Jerycha ze zdumieniem i niepokojem obserwowali każdy ruch Izraelitów. Cóż to oni robią? Myślę, że składali raporty swoim dowódcom, jakie wojska Izraela czyniły postępy. Nie wiedzieli, co to miało znaczyć. Ale kiedy zobaczyli, jak potężny zastęp ze świętą arką i towarzyszącymi jej kapłanami maszerował wokół miasta każdego dnia, to tajemniczość tych wydarzeń, tej scenerii, myślimy, że napełniała trwogą serca Jerychończyków. Pewno badali swoje fortyfikacje, umocnienia murów, upewniali się, że mogą dać odpór narodowi izraelskiemu. Być może wielu ludziom z Jerycha te wydarzenia wydawały się śmieszną scenerią, że przez takie niezwykłe czynności jak chodzenie wokół miasta może być im wyrządzona jakakolwiek szkoda. A inni byli przerażeni, gdy widzieli pochód, który każdego dnia obchodził miasto. Przypominali sobie, że kiedyś przed tym narodem Bóg wysuszył wody Morza Czerwonego. Rozstąpiły się wody Jordanu. Nie wiedzieli, jakie w dalszym ciągu Bóg jeszcze cuda może uczynić dla tego narodu. Dlatego napawali się przerażeniem. Przez 6 dni zastępy izraelskie okrążały miasto. Nadszedł 7 dzień. Z pierwszym blaskiem poranka, jak czytamy, uszykował Jozue wojska pańskie. Teraz kazano maszerować wokół Jerycha 7 razy. Werset 16. I stało się, gdy 7 raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Jozue do ludu: krzyczcież teraz, albowiem Pan podał wam miasto. Wydawało się, że to masywne miasto, ufortyfikowane takimi kamiennymi murami, przeciwstawią się oblężeniu. Strażnicy na murach spoglądali z rosnącym przerażeniem, kiedy zostało uczynione pierwsze, drugie i kolejne okrążenie. Jaki mógł być cel tych tajemniczych posunięć? Zastanawiali się. Ale nie musieli długo czekać. Gdy 7 okrążenie dobiegło końca, długi pochód zatrzymał się. Trąby, które umilkły na pewien czas, zagrzmiały z taką siłą, że ziemia się zatrzęsła i kamienne, solidne mury, jak czytamy w opisach, runęły. Łącznie z potężnymi basztami i strzelnicami. Mieszkańców Jerycha sparaliżował strach. I wojska izraelskie wkroczyły do tego miasta. Gdy w naszym życiu zrozumiemy, proszę braterstwa, dźwięk trąb, to co mówi Słowo Boże, gdy uwierzymy w obietnicę Słowa Bożego oraz do tego będziemy mieć silną wiarę, czynną wiarę, to stanie się, że wtedy będziemy w stanie wydać okrzyk zwycięstwa z głosem trąb i zobaczymy, jak nasza wola grzesznego ciała, pokazana właśnie w tym murze Jerycha, zostanie pokonana. A gdy naszą wolę podporządkujemy pod posłuszeństwo Chrystusowe, wtedy będziemy w stanie pozbyć ją również i Jerychończyków, obywateli tego miasta, którzy przedstawiają nam cielesne upodobania i pożądania i namiętności. Musimy pozbyć się w naszym życiu samowoli, samolubstwa, które są przeciwnikami nowego stworzenia i muszą być przez nie unicestwione. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale tak napisał: a to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Pożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas duch. To zaś, czego żąda duch, wyklucza pożądanie ciała. Tak więc duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciało. I dlatego nie możecie czynić czegoś jedynie dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg. Dalej czytamy w Księdze Jozuego w 6 rozdziale a 21 wersecie, że wytracili wszystko, co było w mieście. Męże i niewiasty, dzieci i starce, woły też i owce i osły ostrzem miecza pobili. Tak jak brat powiedział w pierwszej godzinie, że wielu ludziom takie rozkazy wydają się sprzeczne z duchem miłości, miłosierdzia, który zalecany jest w Biblii w wielu innych miejscach. Ale w rzeczywistości, patrząc na te wydarzenia z punktu Bożego, to co rozkazał Bóg, aby Izrael uczynił w stosunku do miasta Jerycho, było podyktowane nieskończoną miłością i mądrością i dobrocią Pana Boga. Bóg myślał w tym miejscu, aby osiedlić Izrael w Kanaanie, utworzyć z tego narodu naród, rząd, które będą obrazem Królestwa Bożego na ziemi. Mieli być nie tylko dziedzicami prawdziwej religii, ale upowszechniać jej zasady na całym świecie. Znając wiedząc, że Kananejczycy oddali się najnikczemniejszemu i najobrzydliwszemu pogaństwu, było więc konieczne, aby kraj ten został oczyszczony z tego. Bo taki stan, gdyby trwał nadal, na pewno uniemożliwiłby spełnienie się łaskawych zamiarów Pana Boga. Obywatelom Kanaanu dano wystarczającą okazję do pokuty. Przed 40 laty rozdzielenie wód Morza Czerwonego i wyroki, które spadły na Egipcjan, świadczyły o wielkiej mocy Boga Izraela. Teraz obalenie królów Madianu, Gileadu i Baszanu w dalszym ciągu pokazywało, że Jahwe jest ponad wszystkimi bogami. Świętość jego charakteru i odraza do nieczystości przejawiały się w wyrokach, które spadały na Izrael za uczestniczenie w ohydnych obrzędach ku czci Baal Peora. Wszystkie te wydarzenia były znane mieszkańcom Jerycha. I być może było wielu takich, którzy podzielali zdanie, przekonanie Rahab, że Jahwe, Bóg Izraela, jest Bogiem na niebie i na ziemi, ale odmawiali posłuszeństwa. Tak jak ludzie przed potopem, również Kananejczycy teraz żyli jedynie bluźniąc Bogu i bezczeszcząc ziemię. I zarówno miłość, jak i sprawiedliwość Pana Boga domagały się szybkiego zgładzenia tych buntowników przeciwko Bogu i buntowników jako wrogów ludzkości. W Jerycho wszystkie rzeczy, czytaliśmy, były przeklęte, potępione i skazane na zagładę. Podobnie wszystko z naszej cielesnej natury jest potępione i musi być wygładzone. To znaczy, że każdy działający wpływ i każda zasada upadłej natury muszą być wyeliminowane z naszego życia. Bo tak napisał apostoł Paweł w liście do Kolosan, 3:5-10. Umartwiajcie wtedy członki wasze, które są na ziemi. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny odporne, w których żeście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych, nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego, a oblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w znajomości podług obrazu tego, który go stworzył. W Księdze Jozuego, w 6:24 wesecie czytamy: ale miasto spalili ogniem i wszystko, co w nim było, tylko srebro i złoto i naczynia miedziane i żelazne złożyli do skarbu domu pańskiego. Możemy zobaczyć w tych zarządzeniach, że tak jak złoto, srebro, miedziane i żelazne naczynia zostały poświęcone do służby w świątyni, a nie zniszczone, tak samo ma być z prawdziwymi naśladowcami Pana. To znaczy, że ich cielesne żądze służące grzechowi mają być zniszczone, ale ich posiadłości mają zostać wykorzystane w służbie dla Pana. Nasze kosztowności pokazane w złocie i w srebrze, rzeczy, które mają dla nas wielkie znaczenie, wielką wartość, jak również rzeczy ziemskie, jak nasze domy, majątki, pokazane w naczyniach miedzianych i żelaznych, to wszystko musi być poświęcone w naszym życiu jako należące od tej chwili do Pana. My staliśmy się tylko szafarzami tych rzeczy i od nas jedynie zależy, na co te rzeczy zużyjemy. Czasem wydaje się nam, że to jest mój samochód, mój dom, moja żona, czy moje zgromadzenie. A tak niedawno zapominamy, że śpiewaliśmy: wszystko Tobie dziś oddaję. Dlatego jakiekolwiek przywłaszczenie tych rzeczy dla siebie, dla samolubnych celów, sprowadzi przekleństwo, co zostało pokazane i w tej historii, w grzechu Achana, który z łupów w Jerychu przywłaszczył sobie nieco srebra i złota oraz płaszcz babiloński. Za ten czyn zabroniony, bo tak Bóg zabronił czynić, ściągnął on utrapienie na całe zgromadzenie Izraela, jak czytamy w historii, ale również na siebie śmierć. Podobnie zdarza się pomiędzy duchowymi Izraelitami, że łakomstwo na złoto, srebro i piękne szaty babilońskie, przez które możemy rozumieć, że pokazują nam na wartościowe rzeczy w życiu, ale w ludzkim pojęciu. To jednak nadmierne staranie się o nie, o takie rzeczy, jest największą oznaką duchowej słabości i zdarza się, że prowadzi do tego, co napisał apostoł w liście do pierwszym do Tymoteusza w 6 rozdziale. Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło i wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ale Ty, człowiecze Boży, chroń się takich rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości. Czytając ten opis, zauważamy, że jest jeszcze jedna rzecz, jaką zachowali Izraelici z tego oblężenia Jerycha. Mówi o tym 25 werset. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej, ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Rahab i wszystko, co było w jej domu, zostało zachowane. Trzeba przyznać, że Izraelici pięknie się zachowali. Oczywiście zrobili to za to, że wcześniej ta niewiasta zachowała szpiegów Izraela przy życiu, gdy doniesiono o tym królowi Jerycha. Historia podaje, że Rahab przetecznica później przez małżeństwo została włączona do pokolenia Judy i stała się jedną z przodków naszego Pana. Symbolizować nam to może, że niektóre z naszych członków ciała czy władz umysłowych, będących dawniej nieprzyjaciółmi nowej natury, mogą w naszym życiu zostać tak przemienionymi, że pomimo tego, że dotąd były sługami grzechu, to teraz przez pełne poświęcenie mogą stać się sługami sprawiedliwości. Na przykład, każdy człowiek posiada jakieś talenty, mowy, czy pisania, czy nauczania, które wcześniej mogliśmy używać w różnym celu, w służbie ciału, grzechowi, czy nawet szatanowi. Ale gdy zostały te talenty ożywione w naszym życiu przez ofiarę naszego Pana, pokazaną w tym czerwonym sznurze, jaki Rahab wywiesiła, i zostają wykorzystane w naszej służbie, to wtedy stają się sługami tego, komu służą. Ponieważ apostoł powiedział w liście do Rzymian 6:16: a zaż nie wiecie, że komu się stawiacie zasługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami, komuście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Ale również znajdziemy w naszej literaturze myśli, że Rahab jest typem na wielkie grono. W jakim sensie? Ano w takim, że nie była ona z Izraela, była z narodu grzesznego, z miasta grzesznego, przeznaczonego na zatracenie. Ale przez to, że wyświadczyła ten uczynek Izraelitom, została zachowana. Potwierdza się tu myśl, że i kubek zimnej wody podany w imię ucznia nie straci zapłaty. Ale możemy mieć jeszcze inne uzasadnienie. Czytamy o nim w wersecie drugim, w drugim rozdziale od 17 do 18 wersetu Księgi Jozuego. I rzekli jej mężowie oni, będziemy wolni od przysięgi tej, którąś nas przysięgła, jeżeli gdy wnijdziemy do ziemi, tego czerwonego sznuru nie uwiążesz u okna, po którymś nas spuściła, a ojca twojego i matki twojej i braci twojej i wszystkiego domu ojca twego nie zbierzesz do siebie w dom. Gdyż piedzy odeszli, Rahab powiesiła z okna czerwony sznur. I gdy Izrael naciągnął przeciwko temu miastu Jerycho, to po tym sznurze poznali, że tutaj mieszka Rahab i mogli dotrzymać obietnicy, aby zachować ich życie. Taki opis przypomina nam również wydarzenia podczas wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, gdzie miano obowiązek oznaczyć domy krwią baranka po to, aby domownicy tego domu mogli być zachowani przy życiu. Kropienie krwią było wyrazem wiary w to, że czynność ta zapewni im ochronę. Podobnie i Rahab przez wywieszenie czerwonego sznuru pokazała, że ma wiarę. Pomimo może powodów do obawy ze strony obywateli, mieszkańców Jerycha, którzy mogli jej coś za to zrobić, bo przecież wiedziano, że szpiedzy u niej się zatrzymali. Ale ona pomimo takich powodów do obawy wyznała tą wiarę na zewnątrz, publicznie, że czerwień ta będzie dla niej wybawieniem, zachowaniem przy życiu. Kolor czerwony reprezentuje nam życie, przelaną krew naszego Pana. Dlatego w tym sensie Rahab jest typem na wielkie grono. Bo pomimo różnych uchybień na drodze swojego poświęcenia, które spowodują, że pozbawią tą klasę nagrody dla Kościoła, ale wielkie grono wiarę w okupową ofiarę naszego Pana, to klasa ta tą wiarę musi zachować. Nie może jej stracić. Musi to wyznać na zewnątrz i całe swoje nadzieje wiązać właśnie z tym uczynkiem. Historia ta uczy nas, że Bóg będzie pomagał swoim wiernym dzieciom w każdej nagłej potrzebie, jeżeli będą pokładać w Nim całe swoje zaufanie i będą Mu wierni i posłuszni. W całym tym opisie Jozue opisane jest jako wódz Izraela, jako wódz narodu izraelskiego, który dokończył pielgrzymki tego narodu do ziemi Chanaanu. Naród ten podróż rozpoczął pod wodzem Mojżesza. To Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, prowadził przez 40 lat po puszczy, a teraz zmiana nastąpiła wodza. Czy moglibyśmy w tym wydarzeniu widzieć jakąś naukę dla nas? Myślę, że tak. Mojżesz w Słowie Bożym często identyfikujemy z Mojżesza w Słowie Bożym często identyfikujemy z zakonem, z prawem Bożym. Natomiast imię Jozue po grecku jest zapisane jako Jesous, co znaczy zbawiciel. I w ten sposób, patrząc na tą figurę, to pokazuje nam, że człowieka do ziemi obiecanej, do tego zupełnego odpoczynku, nie wprowadzi zakon, że przez zakon nikt tam się nie dostał. Ale dzięki naszemu Zbawicielowi można to osiągnąć. Jezus więc prowadzi wszystkich, co zechcą, do prawdziwej ziemi obiecanej, do miłości ku Bogu i ku zasadom sprawiedliwości. Dzisiaj dla poświęconych wieku Ewangelii jest wodzem i On nam pomaga i prowadzi nas. Ale aby świat i całą ludzkość doprowadzić do tego pożądanego stanu i do przygotowanych przez Pana Boga błogosławieństw, potrzeba będzie tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Jozue więc jest typem na Chrystusa, który całą ludzkość poprowadzi i wprowadzi do zupełnego odpocznienia. Obecnie ludzkość, jak czytamy w Piśmie Świętym, jest jako wzburzone morze i nie znajduje się w społeczności z Bogiem. A Słowo Boże mówi, że jest biednym i wzdychającym stworzeniem. Ludzkość nie widzi i nie rozumie tego odpocznienia, jakie Bóg zgotował. Dlatego my, czytając Słowo Boże, możemy być bardzo wdzięczni Panu Bogu za to, że nasze oczy Bóg otwiera na te rzeczy, że są one dla nas nadzieją, pokrzepieniem, ale w pewnym sensie już teraz udziałem. Tak jak brat cytował, że na ileśmy uwierzyli, na tyleśmy weszli do odpocznienia. Dlatego na ile nasze oczy to widzą, na ileśmy uwierzyli, na ile staramy się w naszym życiu pozbyć mieszkańców Jerycha, tej starej naszej woli, naszego ciała, na tyle odpoczywamy już teraz. Wiele rzeczy nie powiedziałem, ale myślę, że na pewno młodzi zanotowali wiele pytań, które będziemy mogli za chwilę wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Obecnie, jak zobaczyliśmy, to na podstawie tych wydarzeń pozafiguralny Jozue, czyli nasz Pan, prowadzi swój pozafiguralny naród izraelski, to znaczy wiernych wieku Ewangelii, do wyniszczenia obywateli Jerycha. Jak zrozumieliśmy, że tymi obywatelami Jerycha są nasze skłonności, upodobania oraz często zły charakter starego człowieka. Jeżeli już pozbyliśmy się ich w naszym życiu, to po części odpoczywamy. Ale jeżeli jeszcze nie udało nam się tego zrobić, to nie możemy odpoczywać, ale czeka nas jeszcze bardzo wielka praca. I dlatego takiej właśnie owocnej pracy nad sobą, nad swoim charakterem życzę braterstwu i wam wszyscy młodzi, abyśmy po trudach mogli kiedyś znaleźć się już w tym zupełnym i wiecznym odpoczynku, czego wam wszystkim życzę i zapragnę.
Dziękujemy bratu Heniowi. Drugi temat, który wysłuchaliśmy, no to jest tak, że dobrze wiemy, że Biblia nie jest księgą tylko historyczną albo tylko symboliczną. Patrzenie na Pismo Święte poprzez obrazy, to tutaj brat przedstawił. Zresztą brat Franciszek też, tylko że może w tym takim czasami takim schemacie, jeżeli mamy siedem narodów i omawiamy sobie poszczególne, to bym powiedział, że to jest tak jakby symbolika siedmiu narodów. Natomiast tutaj przykład w tej godzinie brata Henia to jest obraz zdobycia Jerycha, prawda? Obraz, który zawiera bardzo dużo szczegółów. Można powiedzieć sobie, że no była taka historia, tak jak brat Heniu słusznie wspomniał, jedni to tam poddają wątpliwość, drudzy nie, jedni w ogóle poddają wątpliwość, że Biblia jest księgą, która historyczne fakty opisuje. Niektórzy twierdzą, że tylko tak lekko. Ja uważam, że Biblia jest wysoce historyczną księgą. Może nie podaje, nie spisaną tak jak dzisiejsi historycy by chcieli ją przeczytać, ale zawiera bardzo wiele faktów historycznych. Natomiast nie można się znowu ograniczyć tylko do tego, że to jest historia i czytać tą pierwszą warstwę. Właśnie to wyciąganie tych, popatrzenie nawet na taki obraz, jak to przejście, jak zdobycie Jerycha, że jest to jakiś obraz, z którego wyciągamy lekcje dla nas, bo chyba też braterstwo nie lubimy obrazów takich, że no to przedstawia to, a to tamto, a to to. No, no dobrze, no ale co nam z tego, że to przedstawia, prawda? Tak nie lubimy, ale jeżeli mamy... Tutaj brat Tycheniu bardzo ciekawie przedstawił to ten taki ogólny schemat, że jest grupa ludzi, zresztą to jest bardzo ciekawa historia z tym Jerychem, no bo strasznie nie, bardzo nie, no niestandardowy sposób zdobywania miasta. No chodzą bezskutecznie, można powiedzieć, jakiś duży naród chodzi codziennie dookoła, przez 7 dni dookoła mocno ufortyfikowanego miasta. No i ci, z jednej strony ta Rahab mówi, że te nastroje w mieście są nieciekawe, że rzeczywiście boją się. Z drugiej strony, tak po trzecim dniu to sobie mogli pomyśleć, chodzą to nie chodzą. No, za bardzo chyba nie mają pomysłu, skoro chodzą. Ale też popatrzmy na to, na tych chodzących. Przecież to tak jak tu było podkreślone, oni musieli no, silnie zawierzyć w tego Jozłego, że jest jakiś cel tego chodzenia. Bo ani nie atakujemy, ani, no nie wiem, nie podkopujemy tego tych murów, tylko po prostu chodzimy i czekamy na działanie Pana Boga. To jest rzeczywiście piękna lekcja dla nas. No w tym znaczeniu jeszcze w tym takim duchowym, czy osobistym nawet, kiedy mur przedstawia naszą wolę, a to co za murem, to te wszystkie rzeczy, które mamy przezwyciężyć, no myślę, że rzeczywiście ciekawe rzeczy. Jeżeli zapisywaliście, to rzeczywiście może się pojawi jeszcze pytań więcej do tych szczegółów tam opisanych i rzeczywiście wrócimy do tego tematu po obiedzie. A teraz zakończymy.